gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, 8 minut po godzinie 18. Jak w każdy poniedziałek rozmawiam z wielkopolskimi politykami. Dzisiaj w naszym studiu posłanka Ewa Szedler, szefowa Wielkopolskich Struktur Polski 2053 droga. Dobry wieczór, pani poseł.
Dobry wieczór.
Senator Waldemar Witkowski, Lewica. Kłaniam się nisko, panie senatorze.
Kłania pan się dokładnie.
I poseł Bartłomiej Wróblewski, szef podpoznańskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Szanowni państwo, pewnie dzisiaj więcej będziemy rozmawiać o polityce międzynarodowej. Jest co komentować, bynajmniej nie mam na myśli wyborów prezydenckich w Rosji. No bo jakie te wybory są, pewnie każdy wie, każdy widział. Różne sceny rodzajowe z lokali wyborczych, no i ta frekwencja i wyniki, które zdaje się, no, nie odbiegałem od standardów, które są przyjęte w krajach uznawanych za bantustany. Nie o tym, ale mam poważne pytanie do państwa, które trochę mnie prześladuje, muszę powiedzieć, od jakiegoś czasu i nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę je musiał zadać. Śledzę doniesienia agencyjne, śledzę to, co się dzieje w wypowiedziach polityków, także pomiędzy wierszami. No i to pytanie brzmi następująco. Jakkolwiek dramatycznie by ono nie brzmiało, czy jesteśmy dziś bliżej wojny z Rosją niż na przykład jeszcze rok, dwa lata temu, biorąc pod uwagę to wszystko, co się działo 22 kwietnia, dwa lata temu, po wybuchu wojny.
Lutego,
bardzo przepraszam. Panie senatorze, dziękuję za poprawkę. Waldemar Witkowski, jak zawsze czujny. Pytanie pozostaje jednak takie samo. Bartłomiej Wróblewski, panie pośle, bardzo proszę.
Znaczy, jesteśmy dalej od wojny niż dwa lata temu, bo dwa lata temu nie wiedzieliśmy, jak silna jest Rosja. I w pierwszych dniach i tygodniach wojny wydawało się, że Ukraina jednak tą wojnę szybko przegra. Tak teraz wiemy, że tak się nie stało. Niemniej od dwóch lat wiemy, że wojna nie jest, i to taka pełnoskalowa wojna, nie jest rzeczą czysto teoretyczną w Europie.
Wojna kinetyczna, tak zwana.
I że jest... Tym bardziej, że wojna toczy się stosunkowo niedaleko od polskich granic, dlatego, jak mówi łacińskie powiedzenie, si vis pacem, para bellum, czyli jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Dlatego tak ważną rzeczą było przyjęcie ustawy rządu Prawa i Sprawiedliwości o obronie ojczyzny, powiększenie armii do 300 tysięcy osób, dalej... zainwestowanie w sprzęt, podwyższenie do 3% wydatków na zbrojenia.
To o tym zaraz
opowiadamy.
Ale panie pośle, padanie niepokoją te doniesienia, które pojawiają się w serwisach informacyjnych. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, także to, co się dzieje na froncie ukraińskim, bo tam nie jest w tej chwili kolorowo. Stąd moje pytanie właśnie.
Oczywiście,
o
że to niepokoi. Dlatego te działania, o których mówię, które są kluczowe. Rozbudowa armii, inwestycja w nowocześniejszy sprzęt. I to są działania, które Polska bardzo konsekwentnie w latach 2019-2020, właściwie tak naprawdę od 2015 roku, ale z szczególną intensywnością od dwóch lat czyni. I z niepokojem przyjmuje te deklaracje i działania obecnej koalicji, która już odchodzi od postulatu powiększenia armii, ogranicza wydatki na zbrojenia, a jak czytam wypowiedzi niektórych polityków koalicji, w ogóle niektórzy uważają, że powinno być radykalne cięcie tych planów i wydatków na zbrojenia, co byłoby poważnym błędem.
Proszę państwa, Ewa Szedler, pani poseł.
Musimy się może po audycji wymienić źródłami, które czytamy, bo może wtedy wyjdziemy oboje bardziej, panie pośle, uspokojeni.
Dzisiaj jeden z mentorów tej koalicji,
pozwoli pan,
Grzegorz
Kołodko, dokończę. Pozwoli
pan,
że dokończę. Jestem przekonana, że akurat tutaj powinniśmy nie szukać tego, co nas dzieli, tylko szukać to, co nas łączy. Ja jestem... bardzo zadowolona z tego, że państwo żeście dofinansowywali zbrojenia, ale przygotowania do wojny to nie tylko zbrojenia. Przygotowania do wojny to również silne instytucje. Przygotowania do wojny to nawiązanie współpracy w NATO, w Unii Europejskiej. Tak, żebyśmy się znowu skonsolidowali i aby Putin widział naszą jedność. I ja jestem na przykład bardzo zadowolona z tego, że Trójkąt Weimarski od 2016 2015 roku się nie spotykał, a teraz te spotkania się bardzo zintensyfikowały na każdym ze szczebli. I to jest najroztropniejsze, co my możemy jako kraj ten przygraniczny dla naszego własnego bezpieczeństwa robić, dla bezpieczeństwa naszych obywateli, konsolidować się, przygotowywać się, jak mówię, instytucjonalnie, obywateli i również oczywiście całą tą sferę zbrojeniową. Więc tu musimy naprawdę jednomyślnie działać w kierunku tego, żeby się jak najbardziej przygotować, i miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli z tego przygotowania korzystać.
Ja sobie pozwolę na jeszcze do uzupełnianie tego, o czym ja mówię, żeby nie było tak, że rzucam, proszę państwa, słowa na wiatr, ponieważ prasa niemiecka informuje o danych, które podobno niemiecki wywiad przygotował do rządu RFN, który mówi o zagrożeniu ze strony Rosji, przewidujące atak na terytorium któregoś z państw NATO w ciągu w 2026 roku nawet pada taka data. Może to być na przykład Finlandia lub jakikolwiek inny, albo na przykład kraje bałtyckie. A jest to podkreślone, poparte takim dowodem, że reorganizacja rosyjskiej armii, przesuwanie rosyjskich rakiet w zachodnią część kraju, wzrost produkcji zbrojeniowej. Foreign Policy mówi z kolei, że przedstawiciele estońskiego wywiadu ten czas szacują na 10 lat, ale że do tego dojdzie. I tam pada już nie czy, tylko kiedy. Panie senatorze.
Ja jestem nietypowym rozmówcą, ponieważ zawsze nie jestem pacyfistą wprawdzie, ale uważałem, że świat powinien ograniczać wydatki na zbrojenia. Bo wydatki na zbrojenia zawsze generują konflikty zbrojne, a na tych konfliktach zbrojnych głównie tracą cywile, a w szczególności kobiety i dzieci. Tak zresztą było w wielu częściach świata, a wydawało mi się, że Europa, która przeżyła czas II wojny światowej, już nigdy nie będzie chciała mieć wojny na swoim terenie. Urodziłem się w czasach, kiedy była wojna między Koreą Północną a Południową. I wydawało się, że przez lata udaje się ten komfort życia w pokoju w Europie utrzymać. Niestety dwa lata temu stało się coś, czego do końca chyba nie uświadamialiśmy sobie, że to może być konflikt na tyle, taka agresywna postawa Rosji, która zaatakuje państwo, które kiedyś zresztą za zgodą Rosji zostało utworzone, ale także innych mocarstw na świecie. W związku z tym dzisiaj moja perspektywa jest inna niż była jeszcze dwa lata temu.
Czy zmienił pan zdanie, tak?
Uważam, że tak. Trzeba grać tak, jak często przeciwnik czy pozwala, czy tak, jak on by chciał, żeby ta gra przebiegała. I w związku z tym jestem za tym, żeby świadomość obywateli rosła na tyle, żebyśmy godzili się na pewne działania, które w przyszłości mogą ułatwić nam bycie stroną wojny, z której z drugiej strony będą Rosjanie, przy czym jestem też przeciwnikiem tego, żeby podgrzewać tę atmosferę cały czas, bo ona generalnie służy rzeczywiście wielu, szczególnie wtedy, kiedy gdzieś tam wewnątrz kraju nie najlepiej państwo funkcjonuje, to szukanie wroga zewnętrznego jest wygodnym odejściem od polityki, od dbania o swoich obywateli, o najbiedniejszych i tak dalej. I drugi taki bardzo ważny element, gdyby świat chociażby połowę swoich wydatków przeznaczył na cele inne niż zbrojenia, to by nie było głodu na świecie. I tu mam olbrzymi żal do tych najbogatszych tego świata, które od ponad 50 lat spotykają się w Davos z politykami z pierwszych stron gazet i omawiają, co zrobić, żeby biednym pomóc. Niestety liczba biednych coraz bardziej przyrasta. Liczba najbogatszych, którzy kontrolują połowę majątku światowego, zawęża się i to jest efekt. Taka polityka na dłuższą metę będzie powodowała, że konfliktów zbrojnych będzie więcej, bo przemysł zbrojeniowy będzie chciał uzyskać jeszcze większe zyski i dzięki temu, nie dzięki temu, ale i przez to nie ma szans na wyciszenie wojen na świecie.
Pewnie w tym wszystkim jest też bębenek, który sama strona rosyjska podbija, bo to jest tak, że jak się zacznie raz przestawiać gospodarkę na produkcję zbrojeniową. Jeżeli kraj jest w trybie machiny wojennej, tak to trochę działa w Rosji, to w tym momencie to jest pewnie jakaś, nie wiem, czy to nazwać równią pochyłą, czy jakimś tego typu podobnym określeniem, natomiast ewidentnie to też jest w tych serwisach podnoszone, że Rosjanie szykują się do wojny, żyją z wojny. Co więcej, pomimo międzynarodowych sankcji, w tej chwili gospodarka rosyjska ożyła właśnie dzięki produkcji wojennej. Stąd to moje pytanie o te daty. Jeszcze raz, Czy u państwa nie ma dzwonków alarmowych, biorąc też pod uwagę to, jak wygląda właśnie rosyjskie państwo w tym momencie? Czy dzwonki, to są Bartłomiej Wróblewski.
Znaczy, te działania, które podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości, trzeba kontynuować, a nie je ograniczać. Niestety w ostatnich kilku miesiącach, kiedy w ciągu tych pierwszych 100 dni rządu Donalda Tuska, te ograniczenia występują, jeśli chodzi o kontrakty, jeśli chodzi o zapowiedzi dotyczące armii. Od pierwszych dni wypowiedzi pana ministra Siemoniaka szły w jednym kierunku. Ograniczamy wydatki na zbrojenia, ograniczamy wielkość armii, ograniczamy te zapowiedzi, te plany, które proponowało Prawo i Sprawiedliwość. Moim zdaniem to błąd. Należy odpowiedzialnie podejść do tej sytuacji i te działania dotyczące wzmocnienia potencjału militarnego Polski kontynuować. Ale jednocześnie zgadzam się z Waldemarem Witkowskim, że nie ma sensu, że tą pracę trzeba wykonywać, natomiast nie ma sensu też podgrzewać każdego dnia atmosfery. Na ten moment oczywiście...
Panie pośle, sami politycy ją podgrzewają.
No, dlatego, to znaczy być może
szef prezydenckiego BBN-u, Jacek Siewiera, mówi, że NATO ma 3 lata na przygotowanie się do konfrontacji z Rosją. To wypowiedź z weekendu na przykład.
Czyli ja bym... jego wiedza jest zapewne większa niż nasza. Natomiast ja raczej bym mówił, że trzeba robić to, co zostało zaplanowane, tylko konsekwentnie w tym kierunku trzeba działać, a nie osłabiać ten wysiłek podjęty przez Jarosława Kaczyńskiego i właściwie przez całą Polskę i parlament w momencie, kiedy została przyjęta ustawa o obronie ojczyzny. Tym, co bardzo osłabia Polskę, są chuligańskie działania koalicji w prokuraturze, w mediach publicznych, czyli wszystkie te działania, które tak naprawdę pokazują, że w Polsce nie ma prawa i że to, i że decyduje się po prostu siła i ochroniarze. To jest na pewno rzecz, która nas... raz odchodzenie od tych założeń ustawy o obronie ojczyzny, dwa właśnie te działania takie nihilistyczne, które podejmowane są przez nową koalicję rządzącą.
Proszę państwa, zapytam o te słynne 3% PKB, które jest postulowane, między innymi prezydent Andrzej Duda podczas spotkania niedawnego też między innymi przywódców NATO postulował to, żeby każde państwo członkowskie NATO zwiększyło swoje wydatki na przemysł wojenny. Tutaj patrzę na Waldemara Witkowskiego, który pewnie w normalnych warunkach by to potępił, ale mamy sytuację, jaką mamy. Zatem pytam, czy to jest dobry moment. No, Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, mówi, że tak, że to jest dobry kierunek i te 3% w takim momencie, też w jakim jest Rosja, przypomnę, to jest rzeczywiście właściwe działanie.
Zdecydowanie tak.
Pani poseł Waszadler?
Zdecydowanie tak. My musimy się przyzwyczaić do tego, że Europa musi zacząć liczyć sama na siebie. A nie tylko liczyć na USA, gdzie samo USA też już jest niestety szargane różnymi opiniami wewnętrznymi. I powinniśmy część swojego zobowiązania po prostu wypełnić. I to, do czego państwa NATO są zobowiązane, powinny już dawno to po prostu wykonać. I dobrze się stało, że w Polsce są wydatki i były już za poprzednich rządów wprowadzone. Uśmiecham się tutaj do pana Bartłomieja, który na mnie nie spogląda. Bardzo, bardzo dobrze, że takie rzeczy się wykonały, ale trzeba też działać i budować sojusze europejskie, bo bądź co bądź, geograficznie leżymy w tym miejscu, a nie w innym miejscu. I bądź co bądź, wypowiedzi pana Donalda Trumpa, być może trochę nad wyraz emocjonalne, ale spowodowały wewnętrzną dyskusję i na pewno wewnętrzny namysł na tego, żeby jednak każdy ze swojego zobowiązania mógł się rozliczyć. Czym będziemy silniejsi w Europie, tym będziemy silniejsi a propos ryzyka, które może nastąpić. A jakby nie było, musimy wziąć pod uwagę to, że tak jak mówiłam, nie chodzi tylko o samo zwiększenie nakładów na wydatki zbrojeniowe. Chodzi o to, żebyśmy my się wszyscy zastanowili tak od strony obywatelskiej, ponieważ to jest tak również wojna na takim poziomie cywilizacyjnym. Europa jest bądź co bądź niejednolita. Każde z naszych państw konsoliduje się wokół swoich własnych demokracji, które w zależności od tego, jakie to jest państwo, troszkę inaczej funkcjonują, troszkę innej narracji wewnętrznej potrzeba. A z drugiej strony mamy przeciwnika, który po prostu w ogóle nie szanuje ludzkiego życia, nie szanuje absolutnie naszych wartości, nie szanuje śmierci. Dlatego tu jest bardzo nierówna walka taka na płaszczyźnie tym cywilizacyjno-obywatelskim, bo nasi obywatele w Europie nie są w stanie ponieść aż takich ofiar, jakie są po prostu dla obywateli Federacji Rosyjskiej do poniesienia. Oni tam będą, naprawdę, to nie są moje słowa, ale będą gryźć trawę, żeby przeżyć, a nasi obywatele w Europie, podejrzewam, że nie. Dlatego musimy tutaj wspólnie skonsolidować się my jako politycy, żeby uświadamiać osobom, jakie jest ryzyko i się przygotowywać na coś, co mam nadzieję nie nastąpi.
Znaczy, ja na panią poseł Ewę Szedler zawsze spoglądam z sympatią.
Dziękuję.
I myślę, że tutaj co do tego wszyscy powinni mieć jasność.
Potwierdzam.
Jeśli chodzi natomiast o tą tezę dotyczącą szacunku dla życia, to ja byłbym jednak ostrożny, bo widzimy, że także w wielu państwach kiedyś bardzo przywiązanych do ochrony życia, dzisiaj jest różnie. We Francji wprowadzono do konstytucji prawo do aborcji, co pokazuje, że z tym szacunkiem do życia to bywa różnie. Prawo do eutanazji jest wprowadzone w kolejnych krajach, nie tylko na wschodzie, ale raczej na zachodzie. Teraz przechodzę do tego, czy pani mówiła, bo
zapis, że prawa kobiet są prawami konstytucyjnymi, a nie trzeba ustawami regulować tego, o czym kobieta ma prawo decydować.
Wracam do tego tematu i tego, co powiedziała pani Ewa Szedler. Myśl o tym, żeby zbudować w Europie armię, która zastąpi albo będzie w jakimś sensie konkurencją dla NATO, z jednej strony może się wydawać pociągająca, z drugiej strony jest bardzo ryzykowna. Dlatego, że NATO od 70 lat jest stabilną i zapewniającą bezpieczeństwo strukturą. Próba podejmowania budowy konkurencyjnej instytucji w ramach Unii Europejskiej w Europie bardzo prawdopodobnie, znaczy musi skończyć się osłabieniem i dezintegracją NATO. I dlatego przed tym przestrzegam. Tym natomiast, co warto rozważyć, to, aby lepiej współpracowały europejskie gospodarki, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Byłoby to działanie, które nie dezintegruje NATO, a wzmacnia potencjał obronny państw europejskich.
Proszę państwa, panie senatorze, zaraz panu oddam głos, bo pan dzisiaj jest w niedoczasie.
Nie mam z tym problemu.
Ale dzisiaj mam jakąś taką wewnętrzną myśl, żeby państwu dużo takich demonicznych cytatów dyskusji podrzucić.
Te siły europejskie niekoniecznie mają zastąpić NATO, tylko proszę zauważyć, jak były chociażby problemy na granicy Polski i Białorusi, jak brakowało sił europejskich, a to jest granica europejska, do tego, żeby tą granicę właściwie chronić. I te siły, które w Europie powstaną, one bardziej mają bronić granic zewnętrznych, niż koniecznie następować NATO.
Aczkolwiek to, o czym mówiłem, o tych 3%, dotyczy chyba każdego państwa, więc każda nawet indywidualnie może się po prostu w tym wszystkim zbroić. Prezydent Macron, prezydent Francji, ta jego słynna wypowiedź o tym, że być może w pewnych sytuacjach będzie konieczne wysłanie wojsk NATO na Ukrainę. To jest jedna rzecz. I on teraz w weekend był pytany ponownie o tę wypowiedź. On ją potwierdził, podtrzymał, powiedział, że część państw się od niej odcięła. On rozumie, że może jeszcze nie czas, może jeszcze nie jesteśmy gotowi. On to podtrzymuje. Co więcej, powiedział, że jeśli tylko Rosja zwycięży na Ukrainie, to następnego dnia zagrożona będzie Polska i państwa bałtyckie. Suma wszystkich naszych strachów. Panie senatorze.
Powiem krótko, ja często odnoszę się z dużą rezerwą do wypowiedzi pana prezydenta Francji. Prawo jest jednoznaczne, jeżeli chodzi o NATO. To jest pakt obronny i żołnierze państw, które są w NATO, nie mają prawa wychodzić poza granice NATO, chyba że ktoś zaatakuje jedno z państw, które jest w układzie natowskim. Więc jak gdyby albo nie wiedza pana prezydenta, albo pewne działanie na rzecz wewnętrznej kampanii prędzej czy później następującej wyborczej. Podchodzę do tego z rezerwą. Wolę wypowiedzi jednak władz NATO niż poszczególnych prezydentów, nawet dużych państw, ponieważ one niepotrzebny zamęt wprowadzają. kiedyś, jeszcze dwa lata temu, czy półtora roku temu, prezydent Francji przecież bronił Rosjan w niektórych wypowiedziach i w zasadzie starał się tłumaczyć tą agresję na Ukrainę.
Podobno czuje się zawiedziony i okłamany przez Putina i dlatego tak tłumaczy zmianę frontu.
No generalnie
tak Emmanuel Macron.
Ja podchodzę do tych wypowiedzi prezydentów, nie tylko Francji, z dużą rezerwą. No, trochę siedzę w tej polityce od lat. Nie traktuję jej do końca jako decyzji władz NATO. No, jest państwem znaczącym, ale władzy w NATO ma tyle, ile ma.
Poseł Bartłomiej Wróblewski.
Lepiej późno niż wcale. Lech Kaczyński zauważył to 16 lat temu, więc tyle czasu potrzebował prezydent Francji Emmanuel Macron, żeby stwierdzić rzecz, o której Prawo i Sprawiedliwość mówiło już dwie dekady temu, że Rosja jest państwem imperialnym i pozostaje zagrożeniem. Wówczas tego nie rozumiano i kolejne ostrzeżenia, które się pojawiały w Czeczenii, w Gruzji, na Ukrainie, były lekceważone. Ja przypomnę, że jeszcze po pierwszej wojnie na Ukrainie i zajęciu Donbasu oraz Krymu, wielu polityków zachodnioeuropejskich, w szczególności w Niemczech i Francji, patrzyło na Rosję przez różowe okulary i za wszelką cenę chciało utrzymać dobre relacje. Co więcej, uważam, że nikt nie powinien dać się zmylić tą retoryką prezydenta Francji. Tak jak ona się zmieniła ostatnio, tak z dnia na dzień może się zmienić w drugą stronę. Jeśli tylko byłaby szansa na porozumienie się z Rosją, myślę, że Putin znajdzie sojuszników we Francji, w Niemczech, którzy będą gotowi oddać połowę Ukrainy, żeby tą wojnę zakończyć, sprowadzać tani gaz z Rosji i żyć tak, jakby się nic nie zdarzyło.
Muszę powiedzieć, że tutaj akurat nie mamy ani ja, ani pan poseł, nie mamy na to w zasadzie żadnych dowodów, tylko jakieś takie przeświadczenie nasze wewnętrzne. Ja bym chciała, naprawdę życzę to sobie i moim dzieciom, żeby jednak ta transformacja, której przykładem jest nastawienie pana Macron do Putina, była nie tylko narratywna, tylko rzeczywiście była istotowa. Jest jednak, i to trzeba na to też zwrócić uwagę, całkiem naturalnym, że wojna, która się toczy daleko od nas, jest dla nas po prostu mniej niebezpieczna niż ta, która się toczy za granicami. Poza tym, jakby nie było, nasza mentalność i tutaj to sąsiedztwo też powoduje, że bardziej znamy się na mentalności tej wschodniej niż mają to inne narody w Europie. Tak samo we Włoszech czy w Grecji. No, były te inne nastawienia na początku wojny. Te dwa lata temu naprawdę to było coś, co w ogóle nie dotykało tamtych państw. Więc ja życzyłabym sobie i jak już mówiłam, przyszłym pokoleniu, moim dzieciom, żeby to była taka istotowa zmiana mentalności.
A jeszcze co do tych wszystkich strachów, dodam jeszcze wypowiedź szefa naszej dyplomacji, Radosław Sikorski, mówi, że wojska NATO już tak naprawdę stacjonują na Ukrainie. Zamykam ten temat. Znaczy, jeszcze momenci, bo miękko łączy się też ze spotkaniem Trójkąta Weimarskiego, bo tam także były pewne porozumienia dotyczące Ukrainy. Co więcej, pojawia się informacja, że tak naprawdę Donald Tusk znalazł się pomiędzy dwoma zupełnie w tej chwili różnymi podejściami do wojny, jeśli chodzi o Ukrainę, między Francją a Niemcami, które nie działają razem w tej sprawie, mają zupełnie inne podejście do wojny, choćby w kwestii dostaw niektórych sprzętów wojskowych, amunicji, rakiet właśnie dla Kijowa. No i były tam różne ustalenia dotyczące na przykład tego, że będzie kupowana broń dla Ukrainy z tych zamrożonych rosyjskich rezerw walutowych. To jest jedno z postanowień. Ma być także powołanie koalicji na rzecz dalekosiężnej artylerii, czy tak to nazwać można, rakietowej. Niemcy natomiast nadal nie chcą przekazać Ukrainie rakiet manewrujących Taurus. Argumentują, że te rakiety mogłyby dolecieć aż do Moskwy, w związku z tym jest to już broń, która jest bronią ofensywną. Zapytam państwa krótko o Weimar, o to, co tam się wydarzyło. Czy trzy państwa, czy te najważniejsze państwa też, Niemcy, Francja, są w stanie mówić jednym głosem, bo to akurat ma znaczenie. Tak jak mówi pani poseł, w naszej części kontynentu.
Po pierwsze, dobrze, że państwo polskie reprezentowane przez premiera potrafi rozmawiać z dużymi partnerami w Zjednoczonej Europie. Jakie szczegóły tych rozmów były, to my do końca nie wiemy.
Niektórzy mówią, że to spotkanie było po to, bo Amerykanie powiedzieli coś takiego, trochę, że pilnie Weimar się spotkał.
Pewnie troszkę też tak, ale lepiej rozmawiać, niż nie rozmawiać. Znaczy generalnie polityka napinania mięśni, którą mieliśmy przez ostatnie lata, spowodowała, że właśnie nie mamy przyjaciół, czy straciliśmy ileś przyjaciół wśród państw sąsiadujących z nami, ja mówię o Zachodzie bardziej niż o Wschodzie oczywiście. W związku z tym za to ja cenię to premiera Tuska, że mu się udaje rozmawiać, mimo że są podziały pomiędzy tymi państwami, bo brak rozmów niestety prowadzi do kolejnych napięć, konfliktów i tak dalej. Rozmowy moim zdaniem dotyczyły nie tylko konfliktu zbrojnego, ale dotyczyły też spowodowania poprawy sytuacji polskich rolników, czy w ogóle rolników europejskich, którzy w wyniku tego konfliktu w Ukrainie też tracą jakby swoje źródło przychodów. Wiadomo, że zboże ukraińskie jest tańsze, a jeszcze tańsze zboże rosyjskie, które w jakiś tam sposób dziwny przenika także do państw Unii Europejskiej. Co powoduje większe, duże napięcia, nie tylko u polskich rolników, a także i francuskich, hiszpańskich, a także niemieckich. W związku z tym dzisiaj przywódcy państw muszą myśleć, jak zaspokoić rzeczywiste potrzeby swoich obywateli, żeby nie doprowadzić do takiego wewnętrznego napięcia, które spowoduje, że te elity znikną z powierzchni chociażby w wyborach do Parlamentu Europejskiego na początku czerwca. Bo do tego może ta sytuacja, te napięcia mogą doprowadzić, że powstaną siły na tyle reakcyjne, że ta cała Unia Europejska się okaże pewną wydmuszką. Więc za to cenię pana premiera i dobrze, że to spotkanie się odbyło, niezależnie czy to w wyniku intencji prezydenta Bidena, czy w wyniku innej osoby, która spowodowała, że to spotkanie się odbyło.
Panie pośle, Marcin Wróblewski.
Poczekajmy i zobaczymy, czy będą jakieś efekty tych rozmów. Trójkąt Weimarski jest formatem, który istnieje już 30 lat, natomiast specjalnych efektów jego działania nie znamy. Natomiast oczywiście trzeba rozmawiać, trzeba się spotykać, choć samo to nie zastąpi takiej realnej gotowości do współpracy. Dobrze by było, żeby Polska na trwałe przekonała Francję i Niemcy o konieczności wydawania minimum 2%. Na ten minimum 2%.
Bo są państwa, które
na zbrojenia. A sama dawała dobry przykład i wydawała 3%. Więc gdyby się to udało, to na pewno byłby duży sukces.
Pani poseł? Ewa Szadler.
Zgadzam się, że te 2% to jest właśnie to zobowiązanie, które spoczywa na każdym państwie, które przystąpiło do NATO. Są już jakieś takie pozytywne efekty. No i już wiemy, że 18 państw ma w tym roku te 2% osiągnąć. Jest to i tak za mało, ale sama rozmowa na ten temat i już te deklaracje powodują, że możemy mieć nadzieję, iż kolejne państwa po prostu zobowiązania swoje dopełnią. Ja chciałabym jednak wrócić jeszcze ciągle do tego przygotowania takiego obywatelskiego, bo tylko i wyłącznie sama broń, tylko i wyłącznie uzbrojenia nie spowodują tego, żeby właśnie obywatele, tak jak tutaj pan senator przed chwilą tą przestrzeń rolniczą włączył do debaty. Edukacja i informacja wszystkich w zasadzie tych naszych europejskich demokracji jest bardzo konieczna na tym etapie właśnie w przestrzeni i w kontekście wojny, która właśnie się toczy. Bo jakby nie było, problemy związane ze zbożem, z owocami miękkimi, właściwie z produktami rolniczymi, to jest bezpośrednio wynik wojny, ale przygotować musimy się na to, że mogą być jeszcze inne sprawy, które tutaj po prostu nie będzie lekko. Tutaj będą pewne trudne kwestie, które trzeba w naszych demokracjach rozwiązać i wyjaśnić naszym obywatelom, że pewne konsekwencje nas dotkną.
To jeszcze Państwa zapytam o to, czy w tym wszystkim jesteśmy jednorodni, no bo teoretycznie płyniemy na jednej łodzi, no ale choćby kwestia tego dofinansowania produkcji amunicji czołgowej artyleryjskiej z tego weekendu, to także się teraz pokazało, gdzie no, nasze dofinansowanie wynosi 40%, niemieckiego przemysłu zbrojeniowego 20%, no i nawet Węgrzy mają większe niż my. Może rzeczywiście tu jeszcze nie jesteśmy jednorodni wobec tego jednego wroga, który gdzieś tam coraz bardziej puka do naszych granic.
To przedsiębiorstwa wnioskowały o tą pomoc europejską, a niekoniecznie rządy państw. Być może gdyby był jakiś tam lepszy klimat w ubiegłym roku do tej współpracy przedsiębiorstw i ministra obrony, bo tak naprawdę to od niego powinno, w jego gestii powinno być to wyraźnie zaznaczone, że to jest interes polskiej grupy zbrojeniowej, to może te strumień pieniędzy był większy, a poza tym powiem tak, z własnego doświadczenia był taki okres 2008 do 2010 roku, kiedy doradzałem Parlamentowi Europejskiemu i tam nawet byłem w gronie takim ekspertów tak zwanych. Tam jest bardzo silny lobbying. No jeżeli jakiś duży koncert potrafił tak przygotować oferty, że właściwie wygrał większość tych pieniędzy i to przez fabryki, które są w trzech państwach, z tego co wiemy, no to nam tego dnia z lobbingu brakuje. Ja liczę, że ta polska grupa zbrojeniowa, ona musi też się wzmocnić i ten konflikt w Ukrainie pośrednio powinien działać na rzecz tej polskiej grupy zbrojeniowej, żeby ona za parę lat była oczywiście partnerem do tych innych firm.
Czyli jednak zbrojenia, panie senatorze.
No generalnie no nie da się. No mówię, ja jestem przeciwko. No mówię jeszcze raz. Zbrojenia prędzej czy później wywołują konflikty zbrojne, a na wyniku tych konfliktów głównie kobiety i dzieci tracą. No ale niestety mamy za granicą wschodnią takich, a nie innych sąsiadów, którzy są bardzo agresywni i trzeba się do tego przygotować nie tylko w sprzęcie, ale właśnie w tym, co moja koleżanka posłanka mówiła, że no, mentalnie musimy się troszkę przestawić. Znaczy ja jestem od 30 lat prezesem spółdzielni mieszkaniowej i na początku lat 90. przez Polska likwidowała schrony. Ja miałem spółdzielni miejsca, po to spółdzielnia z wokół zakładu
cegielskiego. Otworzył pan zupełnie nowy temat, panie senatorze. Że,
nie, ale były, ale ja tam miałem tak zwane gazmaski, jakieś skrzynie z wyposażeniem do przezbrajania samochodów i tak dalej, i tak dalej. No nagle w latach 90. się okazało, że gdzie tam, to jest w ogóle do niczego niepotrzebne, wszystko likwidowano i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No stało się, jak się stało i nie będziemy te schrony, czy tam te piwnice głębokie ponownie aktywować jako miejsca do ewentualnego nieprzechowywania ludzi, tylko do miejsca, gdzie mogą się schować przed jakimś tam atakiem.
Ja już naprawdę nie chcę aż tak bardzo straszyć i przywoływać ten raport NIK-u, z którego wynika, że są miejscowości, gdzie nie ma ani jedynego takiego schronu, ale już zamknijmy ten temat, bo rzeczywiście będzie tak kasandrycznie.
Nie, no mamy pomieszczenia, które się nadają na schrony, tylko nie są dzisiaj wyposażone w taki sposób, żeby mogły z dnia na dzień stać się schronami.
Proszę Państwa, jeszcze komentarz do tego, czy mogę przejść do tematu ogólnopolskiego? Państwo kiwacie głową. Temat dotyczący trzeciej drogi, który najbardziej chyba dotyczy właśnie Polski 2050 i PSL-u, dlatego że oba ugrupowania trwają przy tym jak przy niepodległości. Kwestia składki zdrowotnej dotyczącej przede wszystkim tej naliczanej dla przedsiębiorców. No i są zapowiedzi bardzo ostre, stawiacie sprawę na ostrzu noża, że jeśli nie będzie przywrócenia sposobu naliczania składki sprzed tak zwanego Polskiego Ładu, to wy się nie podpiszecie pod żadnym innym rządowym pomysłem. No, to powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Szymon Hołownia mówi, stawiamy tę sprawę bardzo twardo i bardzo jasno. Skąd taka determinacja i takie stawianie tego na ostrzu noża, pani poseł?
Jesteśmy zobowiązani naszym wyborcom, którzy oddali głos na trzecią drogę, również zapewnić realizację naszego programu wyborczego. Inne ugrupowania wchodzące w skład koalicji to na tej samej drodze są i swoje zobowiązania też próbują wprowadzać, więc dla nas akurat ta kwestia dotycząca przedsiębiorców, szczególnie dotkliwie tych mikroprzedsiębiorców, dotknęła przecież ta zmiana składki zdrowotnej, gdzie no niestety składka zdrowotna jest naliczana od przychodu, dochodu, od sprzedaży właśnie aktywów. No naprawdę to jest często, gęsto nie są w stanie przedsiębiorcy tej składki zdrowotnej w tej formule dłużej płacić. My od samego początku dogadaliśmy się w naszej koalicji, że jest to dla nas ważna sprawa. Mieliśmy tych ważnych spraw kilka i to była jedna z tych pierwszych, o których chcemy dla naszych wyborców, małych przedsiębiorców zawalczyć.
No, jak na 100 dni działania rządu deklaracja, że chcemy zacząć walczyć, ale jeszcze reszta koalicji się nie zgadza, to jednak trochę mało. Państwo nas i wyborców w Polsce jednak mocno szukaliście, ponieważ wszystkie sztandarowe deklaracje po prostu nie są spełniane. 60 tysięcy kwoty wolnej, akademiki za złotówkę, 1000 zł dla studenta, obniżenie składki dla przedsiębiorców. W sprawie obniżenia tej składki uważam, że to jest dobry pomysł, w szczególności dla małych mikroprzedsiębiorców. Będę na pewno też tutaj państwa sojusznikiem w tej sprawie, a jednocześnie zachęcam, skoro państwo jesteście tak mocno proprzedsiębiorczy, żeby odmrozić projekt ustawy deregulacyjnej, którą przygotowałem w inicjatywie na rzecz małych i średnich polskich firm ze zmianami ułatwiającym rozliczenia podatkowe, relacje ZUS, wzmocnienie kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sporach między przedsiębiorcami a ZUS, przeniesienie ciężaru dowodów w sporach między ZUS-em a innymi podmiotami. Jest tam 30 dobrych propozycji, bardzo dobrze ocenianych też w mediach branżowych, więc jest projekt, który leży 1,5 miesiąca i mimo deklaracji Szymona Hołowni, że nie będzie mrozić projektów, ten jest namrożony. Więc pani poseł, nie wiem, czy się uda przekonać koalicjantów, ale państwu kibicuję, żeby się udało, ale nawet jakby się nie udało, to na pewno pani się uda przekonać Szymona Hołownię, żeby nasz projekt deregulacyjny odmrozić.
Ojejku, jaka to wiara w moją osobę. Ja jednak chciałabym zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że bo pan tutaj zaczął właśnie wyjmować nasze różne propozycje, każdego z naszych jakby nie było trzech ugrupowań, I twierdzi, że nic nie zostało zrealizowane. Zrealizowaliśmy wiele rzeczy. Proszę zwrócić uwagę na to, że podwyżki...
100 konkretów na 100 dni miało
proszę
być.
Proszę pana, 100 nie konkretów było programem koalicji, a nie trzeciej drogi.
Prawie nic nie zrealizowane.
In vitro jest refundowane, proszę pana. Podwyżki dla edukacji, podwyżki
ale
dla budżetówki.
W takim zakresie, to jak wszystko... było obiecane, 30%.
Panie pośle, daj mi się wypowiedzieć, pani poseł. Proszę bardzo, pani poseł.
Dziękuję.
Aha, była puenta. Panie senatorze, tak, lewica, a składka zdrowotna dla przedsiębiorców, bo wy chyba macie odmienne zdanie.
Nie, to nie jest odmienne zdanie. Czy generalnie tak, a czy trzeba zawsze... Znaczy ja jestem za tym, żeby każdy płacił proporcjonalnie do swoich przychodów. Ale żeby z drugiej strony składka była kosztem uzyskania przychodów, bo tak jak jest... Ja jestem pracobiorcą przede wszystkim, i pracodawcą z drugiej strony, więc moja cała składka, która wynosi wielokrotnie więcej niż wielu tam drobnych przedsiębiorców, czy tam już nie mówiąc o rolnikach, jest kosztem dla firmy, którą zarządzam. Natomiast rzeczywiście w stosunku do przedsiębiorców postąpiono jakieś dziwne rozwiązanie, że składka w części jest, w części nie jest, zależy od formy opodatkowania i tak dalej, i tak dalej. To już
trudno
w ogóle
się
było
w tym,
chore, ktoś sprzedawał używany samochód albo stary tam
połapać,
kasę, od tego płacił jakąś tam składkę zdrowotną, bo to już tam no, chyba kucha tych, którzy tam chcieli uprościć system podatkowy i o poprzednikach naszych. Jestem za tym, żeby to ujednolicić. Niestety, powiem tak, podobnie są z rolnikami. Bo jeżeli mamy wszyscy razem utrzymywać służbę zdrowia, no, która jest w trudnej sytuacji finansowej nadal i nie będziemy wnikać teraz co do organizacji, czy jest dobra, czy nie. Jeżeli chcemy poprawić sytuację i dostępność opieki zdrowotnej, bardziej, żeby była bardziej powszechna, żeby ludzie no, nie musieli uciekać do prywatnej służby zdrowia, często w podstawowych swoich tych zabiegach, no to musimy osiągnąć taki poziom finansowania, no żeby to można osiągnąć. Można to osiągać w różne sposoby. Dzisiaj głównie służbę zdrowia utrzymują i najwięcej do usług płaca kto? No pracobiorcy. No przykro to powiedzieć. Natomiast zgadzam się tu z moimi przedmówcami, że tym najdrobniejszym przedsiębiorcom trzeba naprawdę tą składkę ustawić na takim poziomie, żeby oni mogli funkcjonować, bo bez ich działalności niestety wzrośnie bezrobocie.
Chodzi o ryczałtowe drobnych... naliczanie
tak,
składki zdrowotnej.
Tak.
Dobrze, tylko że...
I oczywiście gdzieś tam prędzej czy później trzeba się pokłonić nad systemem, znaczy no, opłacania składki zdrowotnej przez no, tych, którzy mają tam setki hektarów i tak dalej, ujednolicić system. No, on, ten system nie jest do końca...
Nie jest pan zwolennikiem KRUS-u, jak rozumiem.
To on jest niesprawiedliwy. No. Nawet w tym KRUS-ie, bo nawet jedni na tym zyskują, drudzy tracą.
Słyszymy,
no niestety, to jest bardzo silna grupa, jak widać także na ulicach, ale generalnie sprawiedliwość społeczna powinna polegać na tym, że wszyscy solidarnie utrzymujemy publiczną służbę zdrowia, a jak już kogoś stać na to, żeby chodzić do prywatnych, czy leżeć w prywatnym szpitalu, to ich takich ludzi będzie bardzo mało, ale jednak te 90
tylko
parę...
Czy ten postulat ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców jest w tym momencie realny, dlatego że pojawiają się też głosy, że takie rozwiązanie to jest co najmniej 10 miliardów złotych kosztu dla Skarbu Państwa i to by rozwaliło budżet.
Znaczy Skarb Państwa nie, to czy to wprost, ja powiem tak, kuchą było to, że nie można składki odliczać od podatku. Po to, no jeżeli to jest jakieś obciążenie, no nie może być dodatkowy podatek, bo ludzie będą uciekać z tego sposobu opodatkowania. I to było też niedobrze zrobione, źle zrobione i tak dalej. Składka zdrowotna powinna być proporcjonalna do przychodów, ale być kosztem uzyskania przychodów.
Panie poseł, czy to może być jakiś powód, dla którego wy, tak jak mówicie, niczego więcej nie pod niczym więcej się nie podpiszecie, czy nie? Czy to jest rzecz, która... Bo też pojawiają się głosy, że to miało być odłożone do 2025 roku, a wyście wyszli przed szereg, tak mówi Koalicja Obywatelska, i właściwie teraz to chcecie już wprowadzać i trochę takie ultimatum stawiacie.
Może akurat określenie ultimatum jest tutaj troszkę zbyt przerysowane. Uważam, że trzeba stać na swoim stanowisku i zrobić wszystko, żeby zaangażować się w te przestrzenie, które każdy z nas uważa za bardzo istotne. A akurat kwestia tej składki zdrowotnej jest dla nas niesamowicie istotna. I tutaj widzę, że zarówno pan senator, jak i pan poseł również nam kibicują, bo myślę, że po prostu dla dużej rzeszy mniejszych przedsiębiorców czy mikroprzedsiębiorców to jest to naprawdę temat, który należałoby zaraz realizować. Więc ja bym tego nie określiła jako ultimatum, ponieważ ja mam bardziej delikatny język polityczny.
Bartłomiej Wróblewski, panie pośle, panu co mówi nas polityczny, czy ta sytuacja, no bo te wypowiedzi są mocne liderów trzeciej drogi w tej sprawie.
Mi się wydaje,
czy to jest powód do...
że trzecia droga jednak podkuli ogon i nie będzie się stawiać. Ja jestem rozczarowany, niezależnie od tego, że jest to pewna konkurencja, tym, że Szymon Hołownia nie chce być tak naprawdę trzecią drogą, tylko sprawa po sprawie podporządkowuje się Platformie Obywatelskiej. Właściwie racja dla istnienia takiej formacji się w tym momencie słabnie. To samo zresztą dotyczy, trzeba powiedzieć, panie senatorze, Lewicy.
To pan na końcu tutaj
może się
wrzucił.
Wygląda na to, że jest pewna grupa w Lewicy, partia Razem i być może niewielka grupa w samej Lewicy, która chce, żeby istniała partia Lewica w przyszłości i tam jakiś kręgosłup i przekonanie jest. Natomiast jest grupa obecnej Lewicy, która właściwie dzisiaj już mogła być w Platformie Obywatelskiej. Donald Tusk zresztą skutecznie ściąga Lewicę pod powierzchnię w wyborach, nie pozwalając na wspólne kandydowanie. Więc krótko mówiąc, Platforma Obywatelska przeprowadza operację eliminacji, stopniowej eliminacji i podporządkowania koalicjantów.
20 sekund dla państwa riposty.
Ja tylko powiem,
chociaż czas nas dogonił już.
Byłem, jestem, będę. I moja partia Unia Pracy też. Ideowa partia, w związku z tym nie obawiam się o zakusy, jeżeli takowa nawet ma pan przewodniczący Platformy Obywatelskiej, a sądzę, że nie ma do końca, w związku z tym, tak jak powiedziałem, jesteśmy, będziemy,
byliśmy, jesteśmy, będziemy.
Pani poseł, 10 sekund.
Ja jestem przekonana, że nie będzie tak, jak pan Bartłomiej Wróblewski chciał tutaj przewidzieć przyszłość i myślę, że wielu wyborców, którzy to 15 października pokazali, teraz też 7 kwietnia pokażą, że właśnie widzą w nas trzecią drogę i realną alternatywę.
Szydler, Bartłomiej Wróblewski, Waldemar Witkowski. To oczywiście, jak zawsze, życie przyniesie nam puentę. Bardzo się dziękuję państwu, kłaniam się nisko, dobrego wieczoru. Jeszcze raz powtórzę, Ewa Szedler, Waldemar Witkowski, Bartłomiej Wróblewski. Dziś debatowaliśmy przy gorącym stole.
Przy gorącym stole.